w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Dzień dobry, witamy wszystkich. Cieszymy się, że jesteście z nami. To już 15 odcinek naszego podcastu, wideo podcastu w związku, a dzisiaj witamy Romana Warszawskiego, propagatora czerwonej pigułki. Dzień dobry, witamy.
Myślę, że od tego powinniśmy zacząć, panie Romanie, czyli od wyjaśnienia, o co w ogóle chodzi, co to znaczy ta czerwona pigułka i dlaczego trzeba ją propagować, popularyzować.
Oczywiście odniesienie jest do Matrixa. Staramy się ludzi z tego Matrixa wybudzić. Mówimy dość często, że postrzeganie miłości, związków, tak jak przedstawia główny nurt, z takim trochę disneyowskim założeniem, że każdy gdzieś ma tam swoją idealną drugą pigułkę, no to to jest blue pill, ta niebieska pigułka to kłamstwo, w którym wszyscy tkwią. No i mamy jeszcze naturę ludzką taką, jaka ona jest i to stara się dostrzegać red pill. Tutaj będę musiał się cofnąć troszeczkę w historii, no bo ileś tam lat temu chłopcy nagle zaczęli się orientować, że no coraz ciężej im wychodzi z dziewczynami. No i zaczęli pytać się samych dziewczyn, co mają zrobić, aby im zaczęło wychodzić z tymi dziewczynami lepiej. Dziewczyny im mówiły, że trzeba być miłym, że trzeba być takim, siakim, owakim. Oni zaczęli próbować, no i okazywało się, że to nic nie daje. Więc zaczęli próbować wszystkiego innego po kolei, zaczęli porównywać notatki. I tak się narodziło środowisko, które dzisiaj ma bardzo złą sławę, podrywacze PUA, pick-up artist.
Mhm. Pick-up artist.
Tak. Mhm. Oni mają bardzo złą prasę, zwłaszcza od czasów ruchu MeToo, ale no można powiedzieć, że pewne rzeczy zauważyli. W tym środowisku pojawiło się też troszeczkę nerdów, więc zaczęli grzebać w różnych książkach i odkryli na przykład między innymi, była w pewnym momencie moda na NLP, neurolingwistyczne programowanie, ale zauważyli też co nieco takiej dziedziny psychologii, jak psychologia ewolucyjna i działalność między innymi pana Bassa. I on tam między innymi zauważył, że dzięki pewnemu instynktowi kobiet nasz gatunek ewoluował. A ten instynkt kobiet to hipergamia. Hipergamia oznacza, że kobiety poszukują, uznają za atrakcyjnego dla siebie mężczyznę, przynajmniej takiego samego jak one, a najlepiej lepszego.
Takiego samego w jakim sensie? Tak no samo dobrego bardzo, w jakim sensie?
I to jest już oczywiście bardzo skomplikowane, no bo wielu chciałby hipergamię widzieć na przykład w bardzo prostym sposobie. Dzisiaj na przykład mówi się, że hipergamia przestaje działać, bo hipergamia to jest poszukiwanie mężczyzny o wyższym wykształceniu albo o wyższym statusie materialnym. A tutaj chodzi o to, że my ludzie mamy masę szczytów, które można osiągnąć, no i każdą panią trochę inny szczyt hipergamiczny może łaskotać. Więc wszystkie kobiety są hipergamiczne, ale nie wszystkie kobiety łaskocze to samo. Jedną będzie łaskotał najlepszy sportowiec, inną najlepszy gangus, jeszcze inną profesor uniwersytecki, jeszcze inną rekin biznesu. No po prostu trzeba na jakiś szczyt się wdrapać, aby mieć powodzenie.
Rozumiem. A jak w takim razie według propagatora czerwonej pigułki, według redpillowców powinien wyglądać szczęśliwy, udany związek? Czy jest jakaś w ogóle recepta na taki udany związek?
Szczęśliwy, udany związek to taki, w którym mężczyzna dobrze się czuje w byciu mężczyzną, kobieta dobrze czuje się w byciu kobietą i na skutek tej polaryzacji no, dzieje się to, co dziać się powinno.
No tak, ale też kim jest prawdziwy mężczyzna, ja się zastanawiam, no bo zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach ciężko jest, wydaje mi się, ciężej jest mężczyznom stwierdzić, kim jest prawdziwy mężczyzna, jacy oni mają być, niż kobietom, no bo kobieta wie, jakiego mężczyzna oczekuje, niezależnie od tego, czy feministki powiedzą to, czy tamto, czy redpillowiec powie też jedno i drugie, to każda kobieta sama wie, jakiego mężczyzny chce i jaki mężczyzna ją pociąga. Gorzej,
znaczy,
wydaje
ja bym
mi się,
zażartował jeszcze inaczej, że każda kobieta nie do końca wie, jaki to ma być mężczyzna, ale on ma być już tu, teraz, natychmiast i od razu gotowy jako pełny pakiet.
No nie, no ale wydaje mi się, że każda kobieta czy oczekuje od mężczyzny to, żeby utrzymywał dom, czy żeby było podział obowiązków, jeżeli chodzi o utrzymanie tego domu, czy w drugą stronę. No więc to raczej chyba no, każda kobieta wie, co ją pociąga, albo z domu to wyniosła, albo być może środowisko
czy
na nią jakoś
mamy w ogóle jakieś takie badania, z których wynika, że kobiety w Niemczech są okej, czy podobają się mężczyźni, którzy potrafią wykonywać roboty, prace domowe różnego rodzaju.
To jest tak, że w dzisiejszych czasach do tradycyjnych oczekiwań względem mężczyzny po prostu dołożymy jeszcze to, żeby był dobry w pracach domowych i żeby robił tamto, siamto jeszcze i owamto.
To wielokrotnie. Źle? No. Za duże wymagania?
ujmijmy to tak. No, jeżeli kobiety są hipergamiczne i podzielimy ludzi w atrakcyjności od 1 do 10, to oznacza, że kobieta dwójka będzie uważała za atrakcyjnego mężczyznę dwójkę, trójkę, czwórkę. Kobieta trójka będzie uznawała mężczyznę atrakcyjnego trójkę, czwórkę, piątkę i tak dalej. Tak na dobrą sprawę, jak się dokładniej rzeczy przyjrzeć, no to się okazuje, że kobiety postrzegają 80% mężczyzn jako poniżej przeciętnej. Tylko 20% męskiej populacji jest uznawanych, że to są tacy normalni, przeciętni kolesie na jej poziomie, a z tych 20% kolejne 20% to jest ciasteczko, za którymi wszystkie ganiają.
Zgodnie z zasadą Pareta właściwie. 80
tak,
do 20.
My bardzo często się odwołujemy do tej zasady Pareta i te dane czerpiemy głównie z tego, że mamy w dzisiejszych czasach social media, portale randkowe i można na podstawie tego wszystkiego z tej dużej ilości danych wyciągnąć informacje, co się komu podoba. Red pill budzi bardzo duży gniew, bo w dzisiejszych czasach ludzie w ogóle nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś im mówi jak jest, tylko od razu przedstawia im zjawisko i od razu daje im gotową receptę, co mają w związku z tym czuć. Czy to jest dobre, czy jest złe. A sam czysty red pill, ta czerwona pigułka, to raczej będzie się koncentrował na samym opisie i będzie wskazywał, że po prostu coś takiego istnieje jako zjawisko, a nie będzie się koncentrował, że no, to jest dobre czy złe.
A równouprawnienie jest korzystne dla całego społeczeństwa, czy nie?
Jeżeli celem tego społeczeństwa jest wymarcie, to jest bardzo dobre.
Ale dlaczego tak uważasz? Myślę, że możemy sobie mówić też po imieniu. No zresztą...
No właśnie nie ustaliliśmy.
Nie ustaliliśmy.
Lecimy po imieniu, będzie tak, proszę. Znajdźcie mi jedno społeczeństwo egalitarne, które ma zastępowalność pokoleń.
Czy możesz rozwinąć to pytanie?
No więc tak, na lekcji biologii w podstawówce jeszcze pani mi wbiła do głowy, że jak z dwojga powstaje jedno, to mamy stratę. Jak z dwojga powstaje dwoje, to odrobiliśmy to, co zainwestowaliśmy. Ale w przypadku ludzi musimy wziąć pod uwagę, że jeden do niczego się nie będzie nadawał, inny zginie w wypadku, jeszcze inny będzie chory i będzie bezpłodny i tak dalej, i tak dalej. I tak wychodzi na to, że żeby nasz gatunek nie znikał z tej planety Ziemi, przeciętna kobieta powinna urodzić 2,12 dziecka. Obecnie w społeczeństwach w cudzysłowie egalitarnych to może są wyspy owcze, może jeszcze są jakieś takie malutkie zakątki, gdzie tam ta zastępowalność pokoleń jest. Ale w większości tych miejsc egalitarnych mamy gigantyczną zapaść demograficzną. Polska starzeje się w niesamowitym tempie. W zeszłym roku urodziło się mniej niż 300 tysięcy dzieci, a w PRL-u w szczycie boomu demograficznego bywało 800. I w Polsce obecnie przypada 1,3 dziecka na kobietę i zaczyna ten współczynnik jeszcze spadać. Mhm. Wyż demograficzny, który był z lat 80., no panie już powoli z tego wyżu wychodzą z wieku reprodukcyjnego i tych dzieci dalej nie ma. Kolejna sprawa, to zjawisko jest jeszcze na przykład głębsze w Japonii, to zjawisko jest jeszcze głębsze w Korei Południowej. Korea Południowa w ogóle jest krajem w najgłębszej czarnej, no wiecie czemu, bo tam jest poniżej 1 stopień tego współczynnika reprodukcyjnego. Dość często słyszę, że to jest efekt wzbogacenia się społeczeństw, no ale ten sam problem ma Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Białoruś.
No ale to jest efekt równouprawnienia, no bo trochę mi jakoś sprzeczność widzę, no bo co ma równouprawnienie do tego, czy kobieta i mężczyzna chcą mieć dziecko, czy
no
nie
dobrze,
chcą mieć
a teraz
tego
pytanie,
dziecka.
Co jest dla kobiety atrakcyjne, dla hiperkamicznej kobiety?
To jest atrakcyjne.
Wiesz, no ja nie będę się wypowiadać za każdą no, hipergamiczną kobietę,
o to, że,
jak to powiedziałeś.
No, potrzebny jest mężczyzna, który będzie mógł jej zaimponować. A społeczeństwa egalitarne, ponieważ mężczyźni konkurują o kobiety i ponieważ większość mężczyzn w tej sytuacji ląduje w sytuacji głodu, wpada na pomysł, że najlepszym sposobem na zdobycie kobiety będzie podlizywanie się jej i mówienie jej tego, co ona chce usłyszeć. Mhm. I mamy taką sytuację, że w tych społeczeństwach egalitarnych duża część ludzi nie łapie się na założenie długoterminowego związku, z którego mogą być dzieci, w tym momencie, w którym mogą mieć te dzieci. Jeżeli kobiecie się nie udaje zdobyć męża do wieku około 30 lat, męża, długoterminowego partnera, bo to używajmy zamiennie w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy już w epoce postmałżeńskiej, to jej szanse na to, że w ogóle będzie miała dzieci, spada do 50%. W Izraelu jest 31 lat. W każdym razie to... Wszystko...
Jeżeli to się dzieje około 30, czyli...
Nie, jeżeli do 30 się to nie zdarzy.
No tak.
Mhm. Po prostu tak. Też, no.
No tak, ale dlaczego łączymy to z równouprawnieniem? Ja cały czas pytam, tak? Bo teraz... właśnie to wzbogacenie się społeczeństwa, że jesteśmy coraz bardziej wygodni.
też w Rosji nie żyje się bardzo wygodnie. Tutaj też rzecz się troszeczkę rozbija, takie rzeczy, co jest atrakcyjne dla której płci. No bo już powiedziałem, że dla kobiet atrakcyjni są ci mężczyźni, którzy są zwyż i w poprzek tej hierarchii dominacji ponad nią. A co jest najbardziej atrakcyjne dla mężczyzn u kobiety?
Chodzi ci o to, że co, że jest kobieca, że tak. Urodzi dzieci?
Że jest ładna, że jest młoda, bo ładna jest skorelowane z bycia młodą. No i tu znowu z kolei za te dane najczęściej panie chcą zlinczować. Dane z portali randkowych. Mężczyźni w wieku tam było bodajże od 18, czy tam od 20 do 50, bo chyba tylko takich badali. Wszyscy wskazywali, że szczyt atrakcyjności kobiety to 23 lata. To nie jest tak, że później kobiety nagle stają się mniej super atrakcyjne, przestają być atrakcyjne, tylko po prostu później ta atrakcyjność delikatnie zaczyna spadać. No i zauważyliśmy, że istnieje w kobiecej atrakcyjności coś, co się nazywa ściana. To jest takie określenie wzięte ze sportu, gdzie sportowiec zdobywa szczyt swojej kariery, udaje mu się wygrywać coraz więcej meczy, aż w pewnym momencie po prostu następuje załamanie formy. Telefon przestaje dzwonić i jego możliwości spadają. Nie jest on w stanie konkurować z samym sobą z wcześniejszych lat.
No tylko czy my mówimy o takiej konkurencji? No bo jeżeli mówimy o 23-latkach, no to mówimy o też mężczyznach 30, załóżmy letnich, którym rzeczywiście bardziej podobają się te 20-parolatki. No ale nie każdy mężczyzna 50 czy 40-letni szuka akurat 23-letniej kobiety. Tylko imponują już mu inne cechy, no bo w tym momencie trochę przeczysz mężczyznom, że oni mają jakikolwiek rozum, tylko że mają pociąg seksualny. No bo mówiąc, że tylko i wyłącznie 23-latki są najbardziej atrakcyjne, no to stawiasz mężczyzn z pozycji takiej bardzo niskiej. Dlaczego? Ewolucyjnie.
Ale w tym momencie ty z kolei zaczynasz mówić niebieską pigułką dla kobiet. Jeżeli ja zrobię z siebie atrakcyjnego dla siebie mężczyznę, to będę przyciągać atrakcyjnych dla mnie mężczyzn. To jest niebieska pigułka dla kobiet. Założenie, że dla mężczyzn będzie atrakcyjne to samo, co jest atrakcyjne dla kobiet.
No ale dlaczego zakładasz, że każda kobieta, która jest nawet atrakcyjna i ma te 25 lat, to akurat mężczyzna, który ma pozycję takiego samca alfa, prawda, jest dla niej atrakcyjny? Z czego to wynika?
Tutaj jeszcze trzeba parę rzeczy porozwijać, bo tak na dobrą sprawę obecnie w naszym kręgu kulturowym optymalny moment na zakładanie z kobietą rodziny to będzie 27 lat, kiedy u niej się pojawia epifania, objawienie.
Objawienie, epifania?
Objawienie ściany, że ona jest na horyzoncie i że za chwilę warunki, to jak to wszystko wygląda, może się zmienić. No bo tutaj użyłaś bardzo fajnego na początku określenia, że kobietą się po prostu rodzi. I można powiedzieć, w Red Pillu dość często mówimy o SMV, czyli Sexual Market Value. Dzisiaj można powiedzieć, na polski lepiej by się to tłumaczyło jako wartość na rynku randkowym, seksualnym.
Tak.
Kobiety swoją wartość dostają z samego faktu bycia młodą i atrakcyjną kobietą na dzień dobry. Jak się jest mężczyzną, z samego faktu bycia młodym, to jeszcze nie za dużo wynika. Okej, będziesz miał 1,90 m wzrostu, będziesz miał idealną klatę, będziesz wyglądał, jak to w kreskówce ktoś powiedział, jakby ci twarz ten Michał Anioł dłutem haratał. Okej, będziesz miał wzięcie, będziesz tak zwanym szkolnym, licealnym czadem, ale żeby być mężczyzną stopu, no to trzeba być naprawdę pełnym pakietem. No i żeby być tym pełnym pakietem, no to trzeba jeszcze zdobyć trochę doświadczenia, jakiegoś wykształcenia, jakieś biznesy, porobić inne tego typu rzeczy.
No, rozumiem. No,
trzeba czasu.
Musisz też twoim zdaniem pewnie mieć możliwość zapewnienia tego bytu i utrzymania swojej partnerce i dzieciom, że
tutaj
to spoczywa
mówimy już
na
o dwóch stronach hipergamii, ale... bo ta hipergamia ma właśnie jedną stronę, która pociąga w kierunku ciasteczka, a drugą stronę, która pociąga w stronę dobrego opiekuna, dobrego ojca.
Ale ja cały czas, wiesz, nie rozumiem tego, co ty mówisz o tej atrakcyjności, bo nawet jak ostatnio rozmawiałam z panią, która jest swatką, to mówisz, nie wszyscy mężczyźni wcale szukają 24, 5, 30-letnich kobiet, że wbrew pozorom według statystyk jej biura, które ona prowadzi, no to mężczyzna mówi, że szuka kobiety w okolicy 5 lat młodszej. Takie są statystyki.
Ja nie mówiłem, że mężczyźni szukają takich kobiet, ja mówiłem, że takie kobiety są najbardziej atrakcyjne w tym momencie. I kwestia jest taka, że pewnie trafiłaś już nieraz na takie określenie, że mężczyźni boją się silnych kobiet.
No tak, tak, tak.
Mówi się tak.
No. A teraz pytanie, czy naprawdę się boją? Czy może nie chcą?
Ale ja też słyszałam, że silna kobieta szuka że silna kobieta szuka silnego mężczyzny, to prawda?
No wszystkie kobiety szukają silnego mężczyzny. No chyba, że któraś chce mu robić za matkę. No ale jeżeli już ma dziecko, no to ma już jedno dziecko i kolejne kręcące się nie jest potrzebne i potrzebny jest mężczyzna.
Cześć, ale tak, żeby tak troszeczkę zwolnić, to o co my się tutaj kłócimy? O to, czego potrzebują kobiety, czego potrzebują mężczyźni.
Weszliśmy od równouprawnienia.
Bo są też, poczekaj jeszcze, żeby nie umknęło, bo myśmy to wypisali, tutaj są takie dane. Im większa równość obowiązuje w danym kraju, tym rzadziej cechy przypisywane zwyczajowo danej płci wydają się atrakcyjne dla jego mieszkańców. Finowie częściej wybierają kobiety inteligentne, a Niemki, to już o tym wspominałem, mężczyzn, którzy potrafią posprzątać w domu. To jest na podstawie danych zebranych w raporcie na temat równości płci Global Gender Gap Index.
No i mamy społeczeństwa, które uprawiają coraz mniej miłości, że tak powiem. Mhm. Wszędzie na świecie spada ilość ludzi uprawiających seks. Wzrasta wiek, w którym się zaczyna uprawiać i rośnie liczba w ogóle osób, które nic nie robią.
Nic nie robią w sensie uprawiania seksu?
Tak, rośnie liczba prawiczków, no i też trochę rośnie liczba dziewic.
Ale mówimy o społeczeństwach w ogóle wszelakich?
Mówimy o społeczeństwach na całym świecie, tych egalitarnych.
A, okej.
My się zaczynamy jako płcie coraz bardziej rozjeżdżać. Nawet jak się spojrzy na sympatie polityczne, to młode dziewczyny skręcają coraz bardziej radykalnie w lewo, młodzi chłopcy skręcają coraz bardziej radykalnie w prawo. W Polsce to mamy nawet rozjazd geograficzny. Młode dziewczyny walą do dużych ośrodków miejskich. Mężczyźni młodzi częściej zostają w tych mniejszych ośrodkach miejskich. I mamy na przykład takie zjawisko, że w Warszawie mamy więcej młodych dziewczyn niż młodych chłopaków, a gdzieś tam na prowincji no nie ma.
No dobra, ale to co z tego wynika? Znaczy, to jest jakaś zła tendencja. No.
Znaczy to są zmiany. My po prostu w te zmiany jesteśmy ubrani. Mamy już rozwalony poprzedni kontrakt społeczny, ten dwudziestowieczny, jeden mąż, jedna żona do końca życia. Tego nie ma. Jesteśmy cały czas w trakcie rewolucji seksualnej. Ten diabeł został wypuszczony z pudełka i to nie jest żadne wahadło. Te zmiany po prostu cały czas idą, bo też trzeba pamiętać, że małżeństwo w XIX wieku wyglądało inaczej niż w XVII, jeszcze inaczej niż w starożytności, jeszcze inaczej niż w którejś tam kulturze. Można to określić tak, że no, na końcu, żeby to wszystko dobrze działało, no to te płcie muszą być spolaryzowane. Te płcie muszą jakoś fajnie tańczyć w tym tańcu godowym, dobrze grać w tą grę, ale reguły to możemy sobie społecznie na nowo w jakiś sposób tam poustawiać.
No dobrze.
Mężczyzna musi dominować, musi przedstawiać swój pawi ogon. Będzie to epoka, w której będzie miał perukę i makijaż, ale dalej to będzie dominowanie i popisywanie się, jak bardzo jest mężczyzną. No, a kobiety będą robiły to, co robią kobiety. No,
no ale ja znowu tutaj widzę pewnego rodzaju sprzeczność, bo też w jednym z wywiadów mówiłeś, że mężczyźni od dziecka mają zdecydowanie gorzej niż dziewczynki. Czyli, że właśnie się ich wychowują głównie ich kobiety, chodzą do przedszkola, gdzie są panie przedszkolanki, chodzą do szkoły, chyba u Moniki Jaruzelskiej to powiedziałeś, chodzą do szkoły, gdzie są głównie panie nauczycielki, no i jest otoczony przez te kobiety i też mówi się mężczyźnie, chłopcu, nastolatkowi, że musi być męski, że nie może być mamińsynkiem.
Właśnie nie, w dzisiejszych czasach męskość jest przedstawiana jako coś złego. Funkcjonuje nawet takie określenie jak toksyczna męskość i w ramach tej toksycznej męskości przedstawia się na przykład stoicyzm. Jeżeli nie jestem rozemocjonowany, to w pewien sposób jestem niedobry. No ja to odbieram jako taki jeden wielki społeczny shit test ze strony kobiet. Bo w społeczeństwie egalitarnym to się kończy w ten sposób. Mężczyźni konkurują o te kobiety. W pewnym momencie zaczynają orientować się, że kobiety zbiorowo na pewne treści reagują dużo lepiej. Na przykład kobiety uwielbiają, kiedy przedstawia się mężczyzn jako durniów, którzy sobie bez tych kobiet poradzić nie potrafią. I w kulturze rozwalamy masowo wizerunek ojca. Takie seriale, jak na przykład u nas był ten Rodzina Zastępcza bodajże, gdzie Franceski?
Był taki serial i wiem, że był, nie oglądałem.
W każdym razie on tam był takim bardzo dobrą głową rodziny, to wszystko fajnie działało. To zostaje wypierane przez Fertka Kiepskiego. To spotyka się z większym zaangażowaniem, a tak naprawdę no to najlepsze określenie, nie wiem, czy widzieliście Świnkę Pepę. Świnka Pepa to jest bajka dla małych dzieci. Tata świnka czegoś nie dotknie, nie rozpadnie się, skopie się i tak dalej.
A
mama świnko potrafi naprawić. To nie jest jakoś specjalnie mocno nachalne, bo oni wszyscy się kochają, są dla siebie bardzo dobrzy, ale ojciec jest pierdołą, który wymaga cały czas kompetentnej żony, która go uratuje.
No ale pierdołą w jakim sensie?
No taki nieudacznik.
Czyli, że nie umie włączyć pralki i wyjąć rzeczy ze zmywarki.
Myślę, że ugotować.
Tata świnka chce wbić gwóźdź w ścianę, żeby przybić obraz, zepsuje młotek. Tata świnka będzie próbował zmienić koło, urwie coś tam w samochodzie. Mama świnka przyjdzie i zaraz to zrobi. Tata świnka w parku rozrywki będzie chciał walnąć młotkiem, żeby poszło tam uderzenie jak najwyżej, tam poleci do 1/3, uderzy mama, od razu zamknie licznik. No.
Ale i uważasz, że to jest ta świnka Pepa, to jest obraz współczesnego mężczyzny?
Znaczy, no dzisiaj obraz współczesnego mężczyzny to mamy właśnie no, fujara, która nie dowozi i tak dalej. Z drugiej strony mamy przemocowca.
A w kulturze mówisz?
O kulturze mówię, no bo to... Tak. Chwil będzie się zajmował kulturą. W kulturze mamy też jeszcze złola, który jest przemocowy i który się nad tą rodziną znęca. No i mamy jeszcze przyjaciela kobiet czy coś podobnego. Ale w każdym razie wszelkie te klasyczne męskie wzorce, jakie istniały, one albo coraz bardziej odchodzą w jakiś sposób, to nawet Jamesa Bonda dotyka, już nie może być takim samym kobieciarzem. W ogóle polecam wam kiedyś, żebyście zobaczyli, jak nastąpiły zmiany w postrzeganiu tego wszystkiego, jak James Bond zmienia się przez lata. A ta zmiana zaczyna się tak w latach 80. Zaczynają przychodzić dziewczyny, które się kopią i są komandoskami. Aż teraz, gdzie James Bond jedzie z tyłu na motocyklu za tam jakąś panią agentką, która jest równa mu w strzelaniu i robieniu tego wszystkiego.
No dobra, ale czy ty uważasz, że to jest to akurat zjawisko? Już przez chwilę o tym Jamesie Bondzie. No bo chodzi o to, żeby zmieniać postrzeganie, wizerunek w kulturze, przedstawiany wizerunek kobiet. Znaczy walczymy z seksizmem na przykład, tak? No ale
rzeczywistość jest seksistowska.
Znaczy... Rzeczywistość jest seksistowska? No
tak,
dobra.
Tak, płcie nie są równe.
No to chcemy coś z tym zmienić.
A dlaczego
coś
chcemy to zmienić? Dlaczego chcemy wyrównać te płcie? No bo ja nieironicznie popieram transy, bo uważam, że jeżeli chcę zmienić czyjeś postrzeganie, to muszę mu pokazać, że ta zmiana jest w jego egoistycznym interesie. Ja nigdy nie będę mówił, że coś jest moralnie dobre przy przekonywaniu ludzi, tylko będę wskazywał, jakie są konsekwencje przyjęcia pewnych wartości. No i przyjęcie założenia, że kobiety i mężczyźni są sobie równi, jest dalej gdzieś tam w rozwinięciu takie, że ja następnego dnia rano mogę się obudzić i stwierdzić, od dzisiaj jestem kobietą. W dyskusjach z feministkami dość często występuje jako dumna, transseksualna lesbijka o maskulinarnej prezencji.
To trochę skomplikowane, brzmi świetnie.
No wiem. Ale w każdym razie, no w tej sytuacji, skoro jestem dumną, transseksualną lesbijką o maskulinarnej prezencji, to powinienem móc wyjść na ring z tobą na przykład i zidentyfikować się jako drobna, 50-kilogramowa kobieta. No i w tym momencie możemy walczyć jak równy z równym.
No rozumiem, o czym mówisz, no ale to też bardzo często osoby, które są przeciwne feminizmowi, mówią, że w takim razie niech kobieta sama dźwiga te siaty, bo właśnie. Dlaczego mężczyzna ma jej pomagać? No ale ja wychodzę z założenia,
my nie jesteśmy jako gatunek równi, że... my wygraliśmy konkurs ewolucyjny z tego powodu, że się specjalizowaliśmy.
No ale tutaj mamy jakieś biologiczne możliwości, no jeżeli ja jestem 50-kilogramową drobną kobietą, no to będę miała mniej siły niż moja 70-kilogramowa wyższa, większa koleżanka i jak będziemy miały te siaty czy bagaże, jak będziemy wyjeżdżać na wakacje, to ona weźmie tę walizkę moją i mi pomoże po prostu, bo jest silniejsza ode mnie. Okay. Jak będzie Maciek szedł z tobą, to nie wiem, otworzy drzwi, no i powie, proszę, przechodź, tak? I to nie, że traktuje cię jako kobietę.
Roman by mi otworzył, bo jestem starszy.
Czy ty byś otworzył Maćkowi, ale tutaj no, wydaje mi się, że to przepuszczenie przez drzwi też, ale już sytuacja, że musiałbyś mi...
No ale to zdjąć... czekaj. Mhm. To ty chcesz, żeby było równo, ale w momencie, kiedy trzeba nieść siatki, to żeby on niósł te siatki. No jak trzeba otworzyć drzwi, no bo jest mężczyzną, to ci otworzył te drzwi i tak dalej. Więc no to jest taka równość, ale taka specjalna.
No nie, no jest to biologiczna jakaś kwestia, że jeżeli ja jestem
słabsza...
No ale słabsza,
to w tej sytuacji biologicznie no nie jesteśmy równi.
Ale ja biologicznie nie umiem na przykład w związku z tym iść do pracy?
Ale ja nie mówię, że masz nie iść do pracy, ja tylko mówię, że albo nastawianie się na postrzeganie, że jesteśmy równi, doprowadzi nas później do tego, że ujmę to inaczej. Robili taki fajny eksperyment na kobietach, mówiąc im, że słuchaj, będziesz miał tutaj bliznę, i z tą blizną charakteryzacją będziesz miała pójść na rozmowę o pracę. I ona w tej sytuacji miała powiedzieć, jak odbierali ją z tą blizną. Eksperyment polegał na tym, że tuż przed wejściem do tego biura mówili, że czekaj, musimy ci poprawić tą bliznę. Oni w tym momencie tą bliznę zdejmowali, więc szła bez tej blizny, a oni badali jej reakcję, kiedy myśli, że jest w jakiś sposób pokrzywdzona. Mhm. No i te wszystkie panie idące z blizną uważały, że komisja rekrutacyjna na skutek tego, że ona miała tą bliznę, była do niej bardziej wrogo nastawiona. Feminizm daje kobietom dwie narracje naraz wzajemnie się wykluczające, ale dla kobiet no, ewolucyjnie to nie jest problem, że są jednocześnie bohaterkami, że są w stanie zrobić wszystko tak jak mężczyźni, a nawet lepiej i na obcasach, ale jednocześnie są wiecznymi ofiarami. I feminizm na przykład nie dopuszcza takiej narracji, że z byciem kobietą wiązały zawsze się jakieś przywileje. A z byciem mężczyzną wiązały się pewne obowiązki i że no, ten straszny patriarchat, który ma dzisiaj taką złą prasę, to nie był system niewolnictwa kobiet, tylko to był system, gdzie prawa i obowiązki były w jakiś sposób równoważone.
No tylko, że kobieta nie mogła się rozwijać zawodowo, realizować się, tylko musiała realizować się jako żona, matka, kochanka.
No ja więc, powiem no, tak, nie wtedy 99% że to było ludzkości nie miało możliwości realizowania się w jakikolwiek sposób.
Wiesz, no ale uważasz na przykład, że to, że kobieta wychodzi poza dom i realizuje się w pracy i osiąga sukcesy na szczeblach swojej kariery zawodowej, nie jest dla mężczyzny jej sexy?
Nie, to nie jest sexy. Dla mnie sexy jest, jak moja kobieta wygląda sexy. Mnie nie kręci to, że moja kobieta będzie w stanie porąbać drzewo, zostać super dyrektorem, czegokolwiek. To nie jest sexy dla mężczyzny.
Że wróci do domu i powie, że zrobiłam projekt, który zachwycił...
To jest sexy dla kobiety, a ja nie jestem kobietą.
No ale to jest sexy dla ciebie, a na przykład dla Maćka może jest to sexy. I dla kogoś, kto nas słucha, może jest, więc tutaj ja bym nie generalizowała.
Znaczy, nie, przepraszam.
Tak się zastanawiam.
Mężczyźni lubią wspierać swoje kobiety, mężczyźni mają instynkt dbania o kobiety. Mężczyźni będą chcieli, aby ich kobiety miały jak najlepiej w życiu, ale to nie jest sexy. Tak samo dla kobiety wiele zachowań rycerskich mężczyzn jest atrakcyjnych, ale też nie są sexy. Bo bardziej sexy będzie to, kiedy on zachowa się jak no, typowy właśnie James Bond, niż kiedy będzie po prostu idealnym, nieskazitelnym dżentelmenem. Dużo fajniejszy ogień w sypialni zdarza się w momencie, kiedy para się pożarła tak, że miała się rozstawać i jednak się nie rozstaje, niż w sytuacji, kiedy teściowie zabierają dzieci, on wynajmuje idealny apartament, jeszcze są płatki róż tam na łóżku i szampan z lodem.
Czy ty, Romanie, mówiąc to, co teraz mówisz, chcesz powiedzieć, że są różne teorie, ale życie jest, jakie jest, biologia jest, jaka jest, tak jesteśmy stworzeni i taka jest rzeczywistość.
Tak.
Bo ja z kolei również po obejrzeniu tego słynnego filmu Red Pill, w którym pokazane są zresztą obie strony, czyli tam występują i feministki, i feminiści zresztą, ale też działacze na rzecz praw mężczyzn, gdzie mężczyzna jest pokazany od tej drugiej strony mniej widocznej, czyli dlaczego w życiu miewa, że życie miewa cięższe, znaczy wykonuje cięższe zawody, nie wiem, i tak dalej, dłużej musi pracować, ostatni schodzi ze statku, bo najpierw kobiety i dzieci i tak dalej. Ale ten film jest dobry również dlatego, że pokazuje obie strony i daje szansę obu stronom na wypowiedź i nie jest taki czarno-biały i zero-jedynkowy. Natomiast ten film również dał mi do myślenia w takim sensie, że ja mam tak, że jestem zwolennikiem takiego zrównoważenia w różnych dziedzinach, również jeśli chodzi o relacje kobieta, męsko-damskie.
Różne czynniki działają w różnym stopniu, tylko no, określanie, że dla mężczyzn będzie sexy, jeżeli kobieta... No, dla mężczyzn Margaret Thatcher nie była sexy. Dla mężczyzn fakt, że ona była żelazną damą i rządziła Wielką Brytanią, nie było sexy. Jakby była seksowna, po prostu wyglądała jak atrakcyjna kobieta, to byłoby seksowna. A to, że ona tam jest jednocześnie premierem Wielkiej Brytanii, to byłoby jako dokładka do tego wszystkiego. I tylko też jeszcze w tym wszystkim trzeba uwzględnić jedną rzecz. No, ta reguła Pareta. 80% mężczyzn dla kobiet nie jest postrzeganych jako atrakcyjni, poniżej średniej fuj. Więc ci mężczyźni żyją cały czas w założeniu braku. No, teraz już byśmy zaczęli mówić w ogóle, bo bodajże w Krytyce Politycznej albo na temat napisali, że Warszawski mówi o reprodukcji jako matematyce, ale kwestia jest taka, że no, użyliśmy określenia samiec alfa. Musimy użyć też określenia, że no, mężczyźni mają w swojej głowie różne strategie reprodukcyjne na różne sytuacje, w jakich się znajdują. Jeżeli jest sytuacji nadmiaru i one za nim ganiają, no to jest w nastawieniu kochaj i rzucaj. Nie ta, to inna. Natomiast jeżeli jest w sytuacji tego głodu i nikt za nim nie gania, o Boże, tam gdzieś musi być ta jedyna, ja na jej miłość muszę zasłużyć. I mężczyźni mają czterokrotnie większy popęd seksualny od kobiety i są w stanie zerotyzować praktycznie wszystko. Nawet lewica w Stanach obecnie promuje, że mężczyzna prawdziwie nie bojący się, prawdziwie męski będzie za cuckoldingiem na przykład.
No dobrze, ale tak jeszcze wracając do tych zmian, które się odbywają, no bo ty mówisz, że głównie biologia decyduje o tym, co jest atrakcyjne dla płci przeciwnej, no ale jednak te zmiany następują i mam wrażenie, że za tymi zmianami nie uciekniemy przed nimi, że one będą następować, że będą się zmieniać. to co się wydarzy? Bo z jednej strony kobiety chcą chyba też dobrze dla mężczyzn, no bo chcą zdjąć z ich barków obowiązek tego, że tylko oni muszą utrzymywać dom rodzinny. Więc mężczyźni chyba będą mieli lepiej. No i ja obserwując już partnerów moich koleżanek, widzę, że nie ma już u nich czegoś takiego, że on za wszystko finansowo odpowiada.
Czy
nie,
zauważyłaś...
jest podział obowiązków, jeżeli chodzi o zapewnienie finansowania domu. Więc mężczyźni stwierdzili, że... okej, to jest
dobra,
fajne.
Dobra, okay,
no, to jest dobre.
Czy słyszałaś, że 7 na 10 samobójców to mężczyźni?
Tak, słyszałam.
Ale są jakieś akcje społeczne, ktoś tym się przejmuje?
No ale to też jest coś, co wytworzyli mężczyźni
nie,
sami
to jest
sami,
efekt biologiczny.
Ale, no ale zobacz, na przykład...
Mamy mniejszą empatię w stosunku do mężczyzn, bo musimy mieć mniejszą empatię w stosunku do mężczyzn. Jako plemię ludzkie byśmy nie przetrwali, gdybyśmy nie byli stronniczy w stosunku do kobiet, gdybyśmy nie priorytetyzowali bezpieczeństwa kobiet.
No ale to wychowanie mężczyzn jest takie, że mówię, możesz się niczego bać, skłonność do ryzyka, nie możesz się mieć żadnych lęków. No i mężczyźni bardziej szybciej podejmują ryzyko.
Ale to jest nacisk ze strony rzeczywistości. Mamy też testosteron, mamy większą skłonność do ryzyka, to jest biologia.
No więc właśnie może to, co robią feministki i to, co robi dzisiejsze środowisko, dzisiejszy świat, spowoduje, że mężczyźni będą dłużej żyli, no bo nie będą już wykonywali tak dużo tych prac,
ale...
nie będą mieli obowiązku utrzymywania rodziny, bo dlaczego popełniają samobójstwa? No głównie w momencie, kiedy nie są w stanie utrzymać rodziny.
Znaczy,
to jest główna przyczyna popełniania
przez mężczyzn. Kiedy ta rodzina mu się rozpadnie
No ale rozpada się bardzo często też z powodów braków finansowych, no bo nie oszukujmy się, finanse są jedną z głównych przyczyn rozpadu w związku, rodziny, małżeństwa, partnerstwa.
I to on rozbija z powodu braku tych finansów?
I nie on rozbija, no ale teraz jeżeli kobiety mówią, że okej, no to my zdejmujemy z ciebie ten ciężar utrzymania rodziny i będziemy też się dokładać, co tak jak ci mówię, obserwuję w dzisiejszym świecie, że bardzo rzadko mężczyzna płaci za wszystko i jest tylko w jego obowiązku utrzymywanie tego domu, no to sobie myślę, dobrze, super, wow, no to znaczy, że ci mężczyźni już nie będą być może tak często popełniać tych samobójstw, nie będą szybciej umierać, nie będą się obawiali pójść do lekarza na przykład też, prawda?
Ale słuchaj, z tym, że kobiety nie pracowały nigdy, no to trochę bajka jest. Bo prawda jest taka, że w naszej historii ludzkości to wszyscy zasuwali jak małe samochodziki.
Mm-hmm.
Jak miała kobieta 15 dzieci w ciągu życia, to ona praktycznie permanentnie była w ciąży. Tych dzieci niesamowicie dużo umierało, a on w tym samym czasie zasuwał na to wszystko w ten sposób, że był wrakiem człowieka, starcem już w wieku lat 40.
Oczywiście.
Ta historia świata, którą nam przedstawia feminizm, to, że kobiety pod butem mężczyzn siedziały w domu i tak dalej, jest fałszywa.
Ale wiesz, jak rodziły po 15 dzieci, to co mówisz, no to kiedy miały iść do pracy?
Ale nie, one pracowały. Pracowały w domu, pracowały naokoło tego wszystkiego, jakieś pieniądze do tego wszystkiego przynosiły. To jest kwestia taka, że ludzkość zmagała się z sytuacją permanentnego niedoboru. I wszyscy robili to, co jest niezbędne dla przetrwania. Dopiero w XX wieku pojawił się taki nadmiar dobrobytu, że mogliśmy zacząć wydziwiać, że każdy będzie robił, co będzie chciał. I efektem tego wszystkiego jest na przykład to, że wszystkie kraje Zachodu po kolei wymierają. I w ogóle niedługo cały świat będzie miał problem nie nadmiaru populacji, ale co zrobić z sytuacją, gdzie na jednego młodego człowieka przypada 3 starców. I to będzie bardzo istotny problem. Ja dość często, jak mówię o demografii, to słyszę, że no ale przecież na świecie jest za dużo ludzi. Spoko. Tylko do 2050 roku w Polsce będzie 7 milionów ludzi. Za 20 lat przeciętny wiek wyborcy w Polsce będzie 60 lat i z tych całej masy 60-latków wyborców z jakieś 30% nie ma dieci.
No ale wiesz, z drugiej strony
mają podejście
się
takie, ale dla nich, po nich będzie tylko potop. I teraz jak negocjować ma młodsze pokolenie ze starszym pokoleniem? Ile mamy przeznaczyć na szkołę? Ile mamy przeznaczyć na infrastrukturę? A ile mamy przeznaczyć na ochronę ludzi starszych? I mamy warunki demokracji powszechnej, gdzie jeden człowiek znaczy jeden głos i powstaje ci bardzo duży segment wyborców, który domaga się, żeby rzeczy szły w jakimś jednym określonym kierunku.
No,
trzeba patrzeć to w dużych liczbach. Ja nie mówię, że kobiety są złe, mężczyźni są źli. Ja tylko wskazuję, że no po prostu pewien proces będzie zmierzał w tą stronę.
No tak, ale ja wolę chyba ten proces, że się rodzi po jedno, dwoje dzieci maksymalnie i te dzieci są wychowywane w jakichś godnych warunkach.
Ale to jest niepodtrzymywalne.
Niż potem.
Niepodtrzymywalne w sensie?
W sensie takim, że no jeżeli cały czas z dwojga będzie się rodziło 1,2 czy tam 1,5, no to wymrzemy.
Musi być 2, tam mówisz 14.
No ale lepiej jakbyśmy wymarli, szczerze powiedziawszy, mówiąc kolokwialnie, niż żeby było to, co było w XIX wieku, to co mówisz,
ale no,
że kobiety
mamy już
rodziły
pszenicę,
po 12.
Ale mamy już pszenicę niskopienną, mamy nowoczesną medycynę, mamy energię atomową, niedługo możemy ruszać do gwiazd. To nie będzie znowu sytuacja taka, jak że no, rodziły po 16 dzieci i musieli umierać. My możemy wszystko robić dzisiaj już w komfortowych warunkach.
A jak ty podchodzisz do takiego stwierdzenia, że facet to jest facet i powinien kobiecie wszystko zapewnić?
Nie da się wszystkiego komukolwiek zapewnić. Facet nie jest odpowiedzialny za to, żeby kobieta była szczęśliwa. Za to, czy ktoś jest szczęśliwy, to jesteśmy sami z siebie odpowiedzialni.
Ale w pewnym sensie może być odpowiedzialny, bo może przyczynić się do tego w dużym stopniu, jak będzie wyglądało jej życie. Jaki on będzie wobec niej.
Ale ja nigdy nie będę chciał, żeby facet składał deklarację, że to jest moja odpowiedzialność, że to tak może być. Kochanie, ja ze swojej strony zrobię, co należy, ale no, życie jest różne, ja tego nie przewidzę.
No ale załóżmy wakacje, no i nie masz pieniędzy na te wakacje i co?
No to nie jedziemy, trudno się mówi.
No tak, a twoja żona, partnerka powie, no dobrze, ale
nie
ja...
No to może
wybrać innego, to wybierz innego mężczyznę, który dowiezie.
Ale, no. nie powiesz jej to, idź też do pracy i ty dowieź.
Znaczy, przepraszam, ale no w dzisiejszych czasach to nie mamy warunków, żeby jedna osoba utrzymała dom. To, że ja mówię o Red Pillu, no to nie oznacza, że związek ma wyglądać tak jak 50 lat temu. Mówię, że mamy do tego tendencję i generalnie z tym się czujemy szczęśliwi. Ja rozdaję mapy drogowe, ja mówię, jak działają mechanizmy, ale nie będę mówił, że ty koniecznie musisz u siebie ten mechanizm zastosować i że jest tylko jedna metoda. Rollo Tomasi, jeden z największych autorytetów w naszym środowisku, wywołał gigantyczną gównoburzę, umieszczając tweeta, że najszybsza droga do stania się mężczyzną wysokiej wartości to jest na przykład zrobić wazektomię, zrobić jakieś tam milion dolców i tam parę innych rzeczy. I to właśnie odpaliło amerykańskich konserwatystów, którzy twierdzili, że to jest złe. Mężczyzna wysokiej wartości to jest tylko mężczyzna, który ma rodzinę, dużo dzieci, jest oddany Bogu i jednej kobiecie. Im się nie mieści w głowie, że jest więcej niż jedna droga. I że bycie mężczyzną wysokiej wartości to może być i Che Guevara, i jakiś tam, powiedzmy, właśnie konserwatywna głowa rodziny. A w dzisiejszych światach, w warunkach, w jakich to jest, to właśnie ta konserwatywna głowa rodziny dla mężczyzny to jest dużo bardziej ryzykowne od Playboya. No. Ta sztuczka polega na tym, że dodaje się wszystkie zarobki kobiet do wszystkich zarobków mężczyzn, a nie porównuje się stażu, pracy, doświadczenia, branży itd., itd. W budowlance na przykład średnio kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Niespodzianka. Są województwa w Polsce, gdzie kobiety statystycznie na umowę o pracę zarabiają więcej od mężczyzn, więc no, ta luka płacowa to jest od dawna kit feministek stosowany na tej zasadzie, że dodaje się wszystkie pensje mężczyzn do wszystkich pensji kobiet i nie bierze się pod uwagę, że na przykład kobiety wybierają inne zawody albo kobiety nie chcą siedzieć w nadgodzinach.
Ja tutaj nabieram wody w usta, żeby za bardzo nie komentować, natomiast Polska zdaje się i tak sobie całkiem nieźle radzi, bo jesteśmy dosyć wysoko na liście tych krajów, gdzie te dysproporcje płacowe między kobietami i mężczyznami są nie takie duże.
I dlatego Polkom jest ciężko znaleźć atrakcyjnego dla siebie mężczyznę, bo dla kobiety mężczyzna, który jest jej równy, to taki, który będzie zarabiał półtora, o połowę więcej od niej.
Natomiast skoro już o tym mówimy, przypomniała mi się teraz taka gorąca dyskusja w studiu BBC, bodajże Jordana Petersona, czyli kanadyjskiego psychologa. On jest psychologiem, prawda?
No tak, niedługo, ale jeszcze jest.
Tak? Bo tam jest jakiś zakusy,
żeby go... Chcą mu odebrać tytuł za to, że mówi prawdę.
Dyskusja ze znaną, nie pamiętam teraz nazwiska dziennikarką...
Katie Newman.
Okej. Okay. Właśnie między innymi na ten temat. I tam było to starcie niezwykłe. Ona była niezwykle emocjonalna i trzeba przyznać, że on w taki spokojny w miarę i racjonalny sposób przedstawia argumenty nawiązujące mniej więcej w tym duchu, co ty przed chwilą powiedziałeś, ale widać, że ta rozmowa jest strasznie trudna, bo jest strasznie dużo emocji.
No bo kobiety przez feminizm mają cały czas nałożoną na twarzy tą bliznę w postaci przekonania, że są wiecznymi ofiarami i jeżeli gdziekolwiek wynik jest na niekorzyść dla kobiet, to jest to efekt złego patriarchatu, a jeżeli gdziekolwiek wynik jest lepszy na korzyść kobiet, to jest dowód na to, że kobiety tych mężczyzn nie potrzebują.
Te wszystkie badania są po prostu kretynizmem jakimś?
Tak, jak BBC badania zaczęło badać u siebie pensje, okazało się, że na tych samych stanowiskach mniej zarabiają, ale mężczyźni. Nie mówi się o tym, że w amerykańskich miastach to już młode kobiety średnio zarabiają więcej od młodych mężczyzn. Coś chcemy z tym zrobić?
No ale widzisz, no to dobrze feminizm zrobił kobietom, no bo mówi, że...
Ale dlaczego to jest dobrze?
Bo wyrównanie zarobków moim zdaniem jest dobre.
No ale więcej zarabiają.
Zarabiają kobiety więcej, nie wyrównano. Kobiety zarabiają młode więcej.
Aha, okej.
Okay. A z jakiego powodu zarabiają więcej? Z takiego, że pracodawcy chcą się, że tak powiem, wykazać?
Mamy środowisko... Ten problem z edukacją, o którym zwracać uwagę, że mówiłem u Moniki Jaruzelskiej, on występuje nie tylko w Polsce. W Polsce mamy gigantyczną nadreprezentację kobiet na uczelniach wyższych i to jest absolutnie wszędzie na świecie po kolei. Mężczyźni w jakiś sposób zaczynają czuć, że chłopcy zaczynają czuć, że edukacja jest nastawiona do nich w sposób wrogi. W ogóle jako wzór dobrego ucznia bierzemy dziewczynkę. I to środowisko, w którym wychowujemy dzieci, one w jakiś sposób mimo wszystko są dla chłopców odrobinę wrogo nastawione. A my cały czas się przejmujemy, żeby tylko dziewczynki nie wypadły gorzej niż chłopcy. I wybierzemy na przykład metodę nauczania, która dla dzieci będzie gorsza ogólnie, ale będzie dawała, będzie mniej zła dla dziewczynek, aby na końcu był bardziej równy wynik.
A jak to jest? Bo mam wrażenie, że już to, że kobiety realizują się zawodowo, jest powszechnie akceptowalne i bardzo dobrze, ale że nadal nie jest powszechnie akceptowalne to, że mężczyźni się realizują jako dobrzy ojcowie, są na urlopach tacierzyńskich i tak dalej. Przez kulturę masową nie jest to popularyzowane jeszcze za bardzo.
Przynajmniej u nas, bo w Danii na pewno tak.
Znaczy, przynajmniej teraz u nas, bo trend jest właśnie jest wręcz odwrotny.
Tak, tak jest, ale jeszcze u nas tak no, nie do końca. No jeszcze jak odwiedzam swoje koleżanki, to ci ich mężowie nie za bardzo nawet umieją się tymi dziećmi dłuższy czasie zająć. I to wygląda mniej więcej tak, że dziecko po 3 minutach wraca do mamy, bo tata odpalił mu film i mówi, no nie chciał oglądać. Tak, no z dzieckiem nie zajmujesz się, nie spędzasz czasu w ten sposób, że mu odpalasz film jak 13 czy 14-latkowi.
To jest kwestia pewnie bańki, bo znowuż w moim środowisku, no to dzieciaki uwielbiają bawić się z ojcami w ogóle i
to zależy, myślę.
Z kumplami w ogóle ojca. Z tego względu, że faceci zazwyczaj są po prostu dużo bardziej dynamiczni od matek.
No dobra.
Facet będzie podrzucał, będzie z tym dzieckiem robił różne bardziej rzeczy, będzie pozwalał na rzeczy bardziej ryzykowne i ten pierwiastek męski w tym wszystkim jest wręcz niezbędny.
No, oczywiście, że tak, ale dla kobiety to jest atrakcyjne, jak widzi swojego męża, partnera w roli ojca?
Jest to atrakcyjne dla męża, nie jest atrakcyjne dla kochanka. No. To jest ten problem.
Ale na żadnym etapie związku, no bo też miłość ewoluuje, prawda? No bo
znaczy,
mamy etap zakochania,
tak,
prawda?
Kobiety chcą cały czas tego samego, tylko, że tak powiem, na różnych etapach życia różne aspekty męskości nabierają innego priorytetu i ten tak zwany beciak, który ma zapewnić właśnie bezpieczeństwo, dbać o te dzieci, jest bardziej istotny przez dłuższą część życia, zwłaszcza po fazie epifanii i po fazie ściany. Dla młodych dziewczyn, kiedy jest najwięcej zabawy, no to jednak bardziej atrakcyjny będzie ten niebezpieczny typ. No i tutaj dla facetów jest troszeczkę słaby układ, no bo ja też chcę trochę zabawy, no a tu się okazuje, że dla mnie największa oferta to jest taka, że będę musiał najwięcej nad tym wszystkim pracować.
No ale nie tak, jeżeli będziemy wyrównane mieli też aspekty życia, no to nawet u tych 20-parolatków, jeżeli będą porówno pracować, porówno zajmować się dziećmi, no to porówno będą też spędzać czas
nigdy
między sobą.
Nigdy nie ma nic porówno, nawet w związkach homoseksualnych zawsze mamy tego jednego, który prowadzi i zawsze tego drugiego, który jest prowadzony.
No oczywiście, że tak, no ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli będziemy mieli taki aspekt, że kobieta będzie tylko wychowywać dzieci, no to ona po jakimś czasie będzie sfrustrowana. I nic dziwnego, że to małżeństwo się rozwali.
Ale też kolejna rzecz, którą źle...
No za chwilę może się oglądać z jakimś innym. Ta niezależność finansowa też to jest kolejny aspekt, który powinniśmy chyba poruszyć.
Ale my nie mamy już tego świata. To jest rozmowa na świat, który nigdy tak na dobrą sprawę w Polsce chyba nie istniał.
Ale jak to nie mamy? No przecież bardzo często kobiety zostają z niczym, bo mężczyzna mówi, a co ty będziesz te swoje marne grosze zarabiać, ja tutaj zapewnię nam wszystko, a za
jaki
10 lat będzie...
Jaki procent gospodarstw domowych w Polsce?
Za 10 lat, ale to niezależnie jaki procent. Ja ci
nie
powiem,
to
jaki...
jest właśnie bardzo
Nie, to
istotne.
Nie jest ważne, bo to nawet jeżeli uratuje dalsze życie jednej kobiety, to już jest ważne, żeby to zmienić, więc tutaj procent nie ma najmniejszej szansy.
Czyli dla życia jednej kobiety poświęcimy całe społeczeństwo.
Ale dlaczego poświęcimy całe społeczeństwo, jeżeli chcą pracować i chcą
się
realizować?
No bo jeżeli
mamy
zapewnić warunki, które zapewnią bezpieczeństwo tej jednej kobiecie, być może gdzie indziej.
Kobiety.
Nie mamy świata idealnego, nie mamy nieograniczonych zasobów. Mamy sytuacji, że możemy zrobić idealne warunki dla wszystkich. Kołderka zawsze będzie za krótka. Jeżeli w jedną stronę przykładamy większą siłę, to gdzieś tam coś innego się dzieje. Jeżeli koncentrujemy się na tym, żeby dziewczynki miały coraz lepsze efekty w edukacji, no to zostawiamy chłopców z tyłu. A przy naszym genocentrycznym spojrzeniu nie będziemy się przejmować, że zostawiamy tych chłopców z tyłu i za chwilę mamy problem z pokoleniem mężczyzn, chłopców, którzy dla nich coraz bardziej popularny staje się tak zwany black pill, czarna pigułka, gdzie jest przekonanie, że nie warto się starać, że w ogóle podejmowanie gry życia nie ma najmniejszego sensu, bo on i tak jest przegrany. Bo skoro tylko 20% jest jakoś tam średnia, to on w ogóle nie będzie chciał brać udziału. Jedyne, co mu pozostanie, to na Twitterze czy gdzieś tam w internecie będzie pisał różne tam komentarze i koniec. I później mamy masę artykułów prasowych, gdzie kobiety same zaczynają narzekać, że nie ma dla nich odpowiednich partnerów. No nie ma ich, bo Im więcej was jest na kierowniczych stanowiskach, tym mniej jest tych na kierowniczych stanowiskach mężczyzn, którzy mogą być uznawani za atrakcyjnych przez was.
No ale według danych w krajach skandynawskich dla kobiet dużo bardziej atrakcyjne są takie cechy, jak mówiliśmy, czyli opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem i tak dalej, więc to się wszystko zaczyna zmieniać.
Inteligencja. Ale ja nie jestem
pewien. Inteligencja kobiet, ale teraz mówię o Niemkach, że Niemcy
stwierdziły... Bo może wypada tak powiedzieć.
No właśnie, tu mamy ten problem, bo to są wszystko badania, co uważasz za ten. No jeżeli mamy kulturę, która mówi, że tak ma być, a kobiety od mężczyzn są znacznie bardziej wrażliwe na zachowania społeczne i na to, jak są postrzegane. Ja w ogóle dość często zwracam uwagę mężczyznom, żeby pamiętali, że po pierwsze kobiety są z natury bardziej solipsystyczne. Czyli jak ja na przykład mówię, że kobiety są hipergamiczne, to kobieta słyszy, to znaczy, że ty mówisz, że ja nie mam takiego instynktu, tylko że ja jestem egoistką, która jest nastawiona tylko, żeby ciągnąć do siebie. Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem zupełnie coś innego. Ale ty to usłyszałaś. Tak działa natura.
A może po prostu warto zaakceptować, że świat staje się bardziej kobiece i powinna to i jedna i druga strona zaakceptować i wtedy by się wszystkim lepiej żyło i patriarchat tak naprawdę nie służy tylko i wyłącznie...
I wszyscy złapalibyśmy się za ręce, nie będzie więcej krajów, nie będzie więcej wojen, nie będzie więcej konkurencji.
Zanik patriarchatu nie tylko jest dobry dla kobiet, ale i dla mężczyzn moim zdaniem.
Znaczy ja się obawiam, że nie mamy...
Dlaczego tak
ale
jest.
Ja się obawiam, że nie mamy innej opcji, bo ziemię posiądą ci, którzy mają dzieci, a dzieci mają tylko ci, co mają patriarchat. I nie mają dzieci dwoje, tylko tak jak na przykład mamy ten Izrael. Oni mają tam zastępowalność pokoleń, czy nawet troszeczkę więcej, ale tą zastępowalność pokoleń załatwiają im Żydzi Hasydzi. I oni mają po szóstkę dzieci. Mamy Amiszów w Stanach, którzy żyją bez energii elektrycznej, są patriarchalni i mają po szóstce, siódemce dzieci na, że tak powiem, osobę. Wszędzie tam, gdzie wpadają na egalitaryzm, tych dzieci przestaje istnieć. Tylko mi się podoba w Amiszach jedna rzecz. Oni nikogo nie zmuszają do życia w ich stylu życia i nawet tam chyba jest taki zwyczaj, że jak ktoś kończy pełnoletność, to na rok, dwa ma wybyć z tej ich wspólnoty i jeżeli mu ten styl życia pasuje, to do niej wraca. Ja bym w ogóle chciał, żeby dzisiejsza kultura przestała być taka totalitarna, bo dzisiaj nikt nie potrafi wytrzymać, że ktoś będzie żył właśnie w inny sposób niż my. I feministki na przykład, które cały czas wycierają sobie buzię tym, że są za wyborem, to tak naprawdę na końcu, jak się dokładnie temu przyjrzeć, to jesteśmy za wyborem, jak długo wybierzesz karierę i będziesz pamiętała, że sam jest twój wróg. A jeżeli się okaże, że jednak jest inaczej i że jednak ci pasuje bycie w domu z mężczyzną, który prowadzi, no to coś z tym wyborem jest nie do końca tak.
Ja nie jestem skrajną feministką. Oczywiście popieram prawa kobiet i cieszę się, że mamy te prawa i że to się wszystko zaczyna zmieniać, ale feministką skrajną nie jestem, tylko... No,
my wszyscy
nie wiem,
jesteśmy
czy,
feministami.
Czy nie jest
drugiej
tak, że część mężczyzn, tak jak ty na przykład, interpretuje feminizm w taki sposób, że mężczyzna to wróg. Bo czy rzeczywiście dla feministek mężczyzna to wróg? Dla tych racjonalnie takich myślących feministek, mężczyzna to wróg, to, że walczymy o prawa kobiet, o
ich
dostęp do pracy, o
prawa do, nie mają, które mają mężczyzn.
O praw do aborcji, do żłobków, do przedszkoli, do antykoncepcji.
Dobrze. Czekaj, prawo do aborcji. Jak wyglądają prawa reprodukcyjne mężczyzn? Kobieta mówi, że słuchaj, kochanie, biorę pigułki, a tak naprawdę je odstawiła. Co ma w tej sytuacji mężczyzna do powiedzenia? Jak wyglądają jego prawa reprodukcyjne?
No, rozumiem, no, ale to są skrajne przypadki i mówimy
nie,
tu
nie
o alimenciarach
są
i mówimy
ja
tu
widziałem...
o okropnych rzeczach, które...
Możesz obejrzeć sobie na przykład programy Jerry Springer czy coś podobnego. Bardzo fajne są tam odcinki, jak wychodzi jakaś pani i mówi, że jej mąż nie chce mieć dzieci. Jakaś pani wstaje, no to w tej sytuacji weź go oszukaj, powiedz mu, że bierzesz pigułki, odstaw pigułki,
był
a wszystkie
fragment.
Biją.
To w filmie
był ten fragment
jest.
Chyba w filmie
i w ogóle
Red
ten
Pill.
Wątek jest w tym filmie. Brania, nie brania.
Tak, tylko że tam było jeszcze na początku powiedziane, że ta kobieta powiedziała, że on będzie chciał mieć dzieci i w lata mnie wpędził i jak gdyby to się zatrzymało, więc jeszcze był ten
znaczy,
wątek.
Że on jej powiedział,
tak,
że
tak,
będzie
tak,
chciał
więc
mieć
to nie było tylko i wyłącznie tak, że nagle spotkała bogatego dżentelmena, którego chce wyrobić w dziecko. Ale oczywiście takie przypadki
wypada,
kobiet też są, jak mówisz.
Ale w tej sytuacji wypadałoby brać odpowiedzialność za siebie. Jeżeli mamy partnera, który nie chce tego, co my chcemy, to zamiast dokonywać wyboru za niego, bo my tego chcemy, to może wypadałoby wziąć odpowiedzialność za siebie i zmienić tego partnera.
No, ale na początku ją oszukał, powiedział, że chce, bo chciał po prostu być z nią najprawdopodobniej, bo mu się podobała pod względem, nie wiem, seksualnym, fizycznym.
No to teraz pytanie, nie wolno zmienić zdania?
Wiesz co, wolno zmienić zdanie, a ona nie mogła zapomnieć? Oczywiście żartuję, tak?
No ale to tutaj nie będziemy mieli równej sytuacji, bo płcie nie są równe i jak już mówiłem, postrzeganie tego wszystkiego nie będzie takie same. Ja wczoraj też trafiłem na filmik właśnie kakserwatysty, który chodził z tym postulatem, mówiąc, żeby umożliwić istnienie aborcji finansowej dla mężczyzn i później przedstawiał się, że jeżeli będziecie za aborcją, no to mężczyźni zaczną kombinować w ten sposób. No ale do wielu mężczyzn już zaczyna docierać, że z tym równouprawnieniem to jest tak jak z wojną na Ukrainie. No, wszyscy jesteśmy równi. Dopóki jest piękna pogoda i dopóki wszystko działa. Bill Burr zrobił zarobisty sketch w tym temacie. Z równością płci to jest tak, że równa płaca tak, płacenie na randce, nie fuj, to weź zabierz sobie, bo ty musisz być dżentelmenem. I tak samo, no, mamy równość płci, jak długo no, ktoś nie najedzie naszego kraju i wtedy się nagle okazuje, że kobiety i dzieci ratujemy, a mężczyźni w wieku lat od 18 do 60 muszą zostać na miejscu, bo są zasobem. I jeżeli ktokolwiek mówi, że kobiety traktowano dawniej jako zasób, no to ja zwracam uwagę, że mężczyzn również. Bo my wszyscy ciągle chcemy mieć takie wyobrażenie, że no właśnie mamy te nieograniczone zasoby i możemy robić co chcemy. No ale nie. Konsekwencje długoterminowe się pojawiają. Konsekwencje na przykład zapaści demograficznej będą dla nas bardzo widoczne, bo jak ktoś się interesuje, jak funkcjonuje ZUS, to wie, że już ZUS obecnie teraz jest bankrutem i bez gigantycznych dotacji z budżetu to by się w żaden sposób nie domykało. A za kilka lat te dotacje będą jeszcze większe. I to są rzeczy, które sprawią, że za 20 lat my będziemy ponosili tego konsekwencje, albo nasze dzieci. Natura demokracji jest taka, że na przykład najliczniejsze pokolenie jest w stanie wydać pieniądze swoich rodziców, które były zaszczędzone, swoje własne i swoich dzieci. A później przychodzą te dzieci i lądują z rachunkiem i słyszą, że to jest święty społeczny kontrakt, bo oni muszą odłożyć na naszą emeryturę czy na coś tam.
No ale nawet jeżeli to, co mówisz, po części oczywiście jest prawdą, to jednak ta kultura się zmienia nasza i to środowisko się zmienia i też mężczyźni chodzą do pracy, gdzie są otoczeni przez piękne, atrakcyjne kobiety na stanowiskach i wiesz, może być tak, że w pewnym momencie ta kura domowa, która siedzi w domu, który on chciał zrobić tą kurę domową, bo nie chciał, żeby poszła do pracy, wróciła, inaczej. Bo uważał, bo coraz więcej młodych mężczyzn, to co powiedziałeś,
ile mamy uważa,
że kobiety powinny
domową?
Się zajmować dziećmi.
Okej, okay. Ile mamy gospodarstw domowych
i
z kurą domową?
I na tym też bazuje Konfederacja.
70% rozwodów jest inicjowanych przez kobiety. Nie mamy prawie kur domowych, bo w naszych związkach wszyscy pracują. Jeżeli kobieta zaczyna zarabiać więcej od mężczyzny, ale prawdopodobieństwo rozwodu rośnie o 50%.
No tak, tylko
tak
że wiesz,
jak kobieta zrobi
to są
sobie
badania.
Tak, tak samo jak kobieta zrobi operację bariatryczną żołądka, czyli jak była, powiedzmy, grawidacyjnie upośledzona, była ogromna i bardzo mocno schudła, też prawdopodobieństwo rozwodu nagle rośnie o 50%, o ile ten facet nie schudnie.
Przepraszam, ale o tych kurach domowych, poczekaj, bo chcę dopytać, bo nie znam badań na ten temat. Ty mówisz ogólnie w skali całego kraju, czy to zależy trochę od środowisk, od geografii?
Ciągle jest taka narracja, jakby to mężczyźni mogli od tak sobie zamieniać na młodszy model. Ale mężczyźni od tak sobie nie mogą zamieniać na młodszy model. Tylko niewielki odsetek mężczyzn z samego szczytu jest w stanie zamieniać sobie na ten młodszy model. I kiedy ty mówisz o tej sytuacji, że ona jest kurą domową i tak dalej, no to nie mówimy o sytuacji przeciętnej Polki, tylko mówimy o sytuacji Polki, która strzeliła dziesiątkę na rynku matrymonialnym i ma tego faceta z tego górnego procenta dwóch, że jego stać na utrzymanie tego domu i całej tej reszty, bo przeciętnego Polaka i przeciętnej Polki na to najzwyczajniej w świecie nie stać.
No tak, tylko że widzisz, no kobiety potem po powrocie z tej pracy, bo same sobie też niektóre mówią kobiety, które są antyfeministkami, że same sobie nakładacie tę pętlę, bo z jednej strony muszą realizować się w życiu zawodowym, wrócą do domu i muszą także ogarnąć dom, jeżeli nie są oczywiście na tym szczeblu 2%, że będzie niania, sprzątaczka, osoba do opieki nad starszymi ludźmi, nad dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Bo mężczyzna niestety to cały czas w tych obowiązkach domowych no nie za bardzo sobie radzi, no krótko mówiąc. Co innego,
nie super, zgodzę się.
Super,
co
jak są możliwości finansowe,
sobie,
tak? Bo wtedy nikt się o nic nie martwi.
W obowiązkach się nie zgodzę, ale druga rzecz. Po pierwsze, mężczyźni nie mają tego wyboru, to jest raz. Sam się wybiłem i zgubiłem wątek, bo coś mi ważnego umknęło. Przepraszam.
A propos,
to, że
czy mężczyźni
tak
się radzą, czy się sobie radzą, czy nie radzą mężczyźni, nie?
Mamy sytuację taką, że tu kobiety idą do tej pracy i mężczyzna też ma z tyłu głowy tę świadomość, że jeżeli ona zacznie zarabiać więcej ode mnie, to dla mnie bije zegar, kiedy ja dostanę wylot z domu. Bo no, kobieta jest hipergamiczna i w momencie, kiedy ona zaczyna sobie radzić lepiej od swojego mężczyzny, no to widzi go jako kolejną gębę do wykarmienia, ale nie jako własne dziecko. Ja muszę przynosić do domu pewną wartość dodaną. Mhm. Plus mamy jeszcze takie zjawisko, że no w pewnym momencie kobieta przestaje chcieć wyglądać kobieco dla swojego mężczyzny. On idzie do roboty i kobiety ubierają się ładnie, seksownie, w ogóle makijaż, cała ta reszta, to jest podkreślanie cech seksualnych. Mhm. I on to widzi tylko w pracy. Wraca do domu, no i znowu te same pantofle.
No tak, no bo nie chodzi do pracy, tylko zajmuje się trójką dzieci na przykład. No to nie ma czasu, no nie wiem, czy...
To dla kogo ona się ładnie ubiera? Dla innych?
Nie byłeś
dla
kobietą,
męża,
która wychowywała dwoje dzieci.
Ale ty mówisz o takiej, która jednocześnie pracuje
no,
i wychowuje dzieci, czy tylko siedzi w domu?
No załóżmy, no teraz akurat mamy taki moment, że mamy pracę zdalną, no więc siedzi, wykonuje obowiązki pracy zdalnej. Tutaj jest dziecko dwuletnie, drugie dziecko sześcioletnie, musi to sześcioletnie odebrać z przedszkola, więc tak naprawdę musi czas znaleźć na to, żeby umyć zęby w cudzysłowie. I więc o czym my tutaj mówimy? A mówimy o mężczyźnie, który jest otoczony przez kobiety singielki właśnie, no bo tutaj na tych szczeblach kariery mamy 30-paroletnie singielki, które nadal wyglądają atrakcyjnie, coraz atrakcyjnie, medycyna estetyczna jest grana. I ten mężczyzna mówi, no rzeczywiście, no tutaj jestem otoczony przez piękne kobiety, a tutaj wracam do tej mojej zapyziałej w tych rozciągniętych dresach, ale no przepraszam najmocniej, no ona ma te rozciągnięte dresy na sobie cały dzień, bo być może na moment by spuściła z oka swoje dzieci i by się skończyło jakąś tragedią, tak?
Ale to też chodzi o
ale im przychodzi weekend więc... i co, też dalej musi tylko w tych dresach popylać?
No nie, no to niech ten mężczyzna zapewni w takim razie, nie wiem, opiekunkę, cokolwiek, no bo jeżeli dochodzimy do takich...
Chodzi o zrównoważenie pewne. Prawdopodobnie profesor Lew Starowicz by powiedział, że w ramach dbania o seks w związku, to należy się odrywać od tych dresów i tak dalej, po to, żeby no, jakoś tam bodźcować te sytuacje. Ale ja chciałbym jeszcze
bo
nawiązać...
Też bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Seks jest klejem, który skleja związek. Nie bez powodu nam się nie wyłącza popęd. I jak ten seks w związku się wyłącza, no to u faceta no to ciśnienie będzie rosło i gdzieś ono będzie musiało być rozładowane. Plus kobiety nie zdają sobie sprawy, jak zabija libido męskie zrzędzenie. Przypierniczanie się o wszystko non-stop. Taka zrzędząca baba z boku to jest coś, od czego chce się uciec. I ilu jest facetów, którzy po przyjechaniu do domu siedzą w tym samochodzie. Pieron jasny, znowu muszę wejść na ten drugi etat, który jest gorszy od tego pierwszego.
Oczywiście i są mężczyźni, którzy siedzą i scrollują już po godzinach pracy po prostu internet, bo nie chce im się wracać do domu. Więc dlatego cały
zrzędzenie
czas...
Zrzędzenie na pewno nie pomaga. Ale ja chciałem popolemizować na moment z tobą, a raczej z tym, co mówiłaś na temat tego, czy mężczyźni sobie radzą w pracach domowych, czy nie. Bo wydaje mi się, że jest tu pewien stereotyp. Znaczy, że jest wielu... Tak jak z kucharzami, z kuchnią, z bezprawami kulinarnymi, że stereotyp jest taki, że to kobiety zawsze gotują. Ale się okazuje, że najlepsi kucharze to i najwięcej kucharzy, tak, takich znanych, to są mężczyźni. I być może jest też tak z pracami domowymi. Pomijam kwestie takie, że jak trzeba wbić gwóźdź, no to wtedy facet, ale inne czynności, których nawet nie będę wymieniał, no przecież wiemy to. No wielu facetów sobie jednak potrafi poradzić z różnymi sprawami, tak samo jak z ogarnianiem dzieci sobie potrafi poradzić, tak samo jak jest tak, że żyją w jakimś takim związku, układzie partnerskim, który polega na tym, że się dzielą obowiązkami między sobą, partner z partnerką czy małżonkowie, w opiece nad dziećmi, w tym, kto przywozi zawodnie. To jest sprawa zrównoważona i myślę, że wiele osób to potrafi, więc to nie jest takie wszystko czarno-białe. Nie, chodzi mi o to, że nawiązałeś do takiego stereotypu, że jak facet to po prostu, on już, przepraszam za słowo, dupa wołowa, nic nie potrafi.
No widzisz, tylko
zrobi.
To jest tak, że
w ogóle
w momencie...
była gówno burza na internecie, jak matki nagrywały, że uczę swojego syna zajmować się domem, byle żeby jakaś załza go nie ubezwłasnowolniła. No i w tym momencie właśnie feministki się oburzały, że to jest uczenie ich zajmowania się domem ze złych powodów, żeby był on samodzielny. I w ogóle to jest taki motyw dzisiejszej kultury pokazywania, że mężczyzna tego domu nie ogarnie, gdzie, no umówmy się, zajmowanie się domem to nie jest, kurczę, fizyka kwantowa, nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie. Przeciętnie inteligentny facet naprawdę spokojnie to ogarnia.
No tak, tylko musi być chętny, bo mam wrażenie, że jeżeli jest dobry związek, no to mężczyzna wykona te prace domowe, ale sam tego nie zauważy. Nie zauważy, że jest brudna umywalka, nie zauważy, że
tak
kruszynki
być.
Są na stole od tygodnia i przecież my robiliśmy nieraz taki eksperyment, że te kruszynki były od tygodnia i ja patrzyłam, kiedy te kruszynki będą ci przeszkadzać w końcu. I one ci nigdy nie przeszkadzały. I teraz ja sobie myślę, jakby były małe dzieci, to za chwilę by tam się robaki jakieś zalękły w tym domu.
Ale w drugą stronę ty sama nawet nie zauważysz całej masy rzeczy, jaką facet zrobi przy okazji, nieproszony, o nic niepytany, tylko że no to jest ten problem, że dostrzegamy to, co nie zostało zrobione, mamy większą wrażliwość na negatywne doświadczenia niż na pozytywne. A mężczyźni naokoło tego wszystkiego dużo też ogarną, załatwią, gdzieś tam pójdą z kimś, co trzeba było załatwić, a co kobiecie sprawiało dużą trudność. Już nie wspomnę o tym noszeniu, załatwianiu, gdzie trzeba gdzieś z kimś pójść, coś przegadać i tak dalej. Więc no, te rzeczy są bardzo często równoważone. I też prawda jest taka, że do samego związku nie dochodzi, jeżeli kobieta nie dostrzega w nim naprawdę korzyści. Tylko później, jak już mamy ten związek, to te korzyści są traktowane jako no, to już jest zagwarantowane. Co mi dzisiaj przyniesiesz jeszcze?
Znaczy, no nie powinno się tak podchodzić, że co mi się należy, prawda?
No, bo to no ale tak jest. No.
Znaczy, wydaje mi się,
to są tak zwane shit testy, które mężczyzna musi się nauczyć zdawać, no bo instynkt hipergamia kobiecy oparty jest na dwóch takich lękach. Jeden to jest lęk przed utratą okazji. To, że dobra okazja, to co jest odpowiedzią na hipergamiczne pytanie, się zerwie. I dlatego panowie powinni pamiętać, że każdy seks, na który trzeba czekać, nie jest wart czekania. To na inny temat rozmowa, ale to jest kwestia czystej techniki. A druga obawa to to, czy ja nie zostałam oszukana. I kobieta sama nawet czasami nie wie, dlaczego robi jakieś takie no, niezbyt fajne zachowania swojemu własnemu facetowi, dlaczego się o to przypiernicza. A mężczyzna musi się nauczyć te shit testy zdawać tak, jak oddycha. No, jeżeli on będzie robił to, czego ona w danym momencie robiąc shit test się domaga, no to on go obleje i za chwilę będzie miał dużo gorszy shit test. A ten moment, kiedy ona zaczyna się właśnie w ten sposób nieracjonalny zachowywać, to jest ten moment, kiedy trzeba zakreślić linię na piasku i powiedzieć, kochanie, to są moje zasady. Ja te zasady wyżej cenię od ciebie. Jeżeli nie chcesz ich akceptować, to w każdej chwili możemy naszą relację zakończyć. I trzeba być gotowym, że ona sobie pójdzie. Jak ona się zastanowi i dojdzie do wniosku, że jednak trochę przesadziłem, można kontynuować relację. W innych wypadkach no nie bardzo.
Słuchajcie, ponieważ powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, ja chciałbym wrócić do tego wątku, który był na początku, bo on moim zdaniem jest nierozstrzygnięty. Coś trzeba z nim zrobić, bo jest piekielnie ważny. Znaczy ten wątek, który dotyczy dzietności, dotyczy przyszłości, to o tym mówił Roman na początku. Tam się pojawił wątek tego, kiedy są ten czas, który się kurczy dla kobiet i że dzieci jest coraz mniej, tam 2,13, tyle taka średnia powinna być dla kobiety, żebyśmy byli do przodu z tymi sprawami. No więc z jednej strony mamy narrację, która mówi o tym, że dążymy do równości płci między płciami, że kobiety powinny mieć coraz więcej praw, powinny zarabiać tyle samo, co oczywiście jest słuszne, powinny mieć takie same szanse zawodowe i tak dalej. A z drugiej strony mamy te proste i zasadnicze rzeczy, o których mówi Roman, to znaczy, że jeżeli będziemy szli w stronę tej równości, to tu grozi nam upadek, czyli nie będziemy mieli rozwoju, nie będzie nas miał kto również utrzymywać, ZUS upadnie kompletnie. To się trochę wpisuje w narrację. Znaczy 500+ nie pomogło.
100 tak tysięcy dzieci ekstra urodziło się na skutek całego projektu.
I 500 plus?
Tak, ale nie w rok, a w ileś tam lat trwania tego tak szacują. Nie jestem pewien, czy to są dobre szacunki. I ten efekt pronatalistyczny już wygasł. W ogóle gdziekolwiek wpadali na pomysł, żeby ludziom dać pieniądze za posiadanie dzieci, to efekt tych programów był taki, że na chwilę wzrastała dzietność, a później jeszcze bardziej spadała. Dlaczego? Bo ludzie, którzy i tak chcieli mieć dzieci, po prostu podejmowali tą decyzję szybciej, a ponieważ mieli już tyle dzieci, ile planowali mieć, no to później nic z tego nie było. Podstawowym problemem przy zapaści demograficznej jest to, że przeciętny Polak nie może trafić na przeciętną Polkę i przeciętna Polka na przeciętnego Polaka. I że coraz bardziej te płcie nam się w jakiś sposób rozjeżdżają, także w zakresie oczekiwań. Mamy takie artykuły, które mówią, że Polka czeka na Polaka, którego jeszcze nie ma, tego właśnie bardziej egalitarnego i tak dalej. No z mojego punktu widzenia to jest tak, że ona czeka na Polaka, który będzie taki jak jej ojciec, zarabiał, dbał o dom i w ogóle, plus jeszcze zajmie się dziećmi, całą tą resztę. No ale tutaj pojawiają się takie zjawiska jak cena za metr mieszkania, tam parę innych rzeczy. Plus Polka ładuje się bardzo często w niebieską pigułkę dla kobiety. Czyli jeżeli ja będę miała dobre studia skończone i zdobędę dobrą pracę i już będę odpowiednio w karierze ustawiona, to w tym momencie przyciągnę takiego samego faceta. No i ona idzie na te studia, robi tą karierę, ma 30 parę lat, zaczyna się rozglądać za kolegą z pracy, a kolega z pracy rozgląda się za stażystką. Bo stażystka na przykład nie jest aż tak zdecydowana jak ona i kurczę, z nią nie trzeba się wykluczać
ale to znaczy,
o najmniejszą
pierdolę
w życiu.
To nie jest ten facet, no bo drugi się nie będzie za stażystką.
Okej, okay, no, tylko że to się rozjeżdża tak, na tej zasadzie, bo no ja tutaj te wykresy nadchodzą. No.
Ale Romanie, ty mówisz to w oparciu o badania.
No w pewien sposób tak, no to jest trochę takie
podtraktowanie tych badań. Ale wydaje mi się, że te czasy już minęły. Oczywiście zawsze będą seksoholicy i mężczyźni, które zawsze będą młodsze dziewczyny, ale czy nie, jak to oni mówią, młodsze laski pociągać.
Nie, tak, ta dziewczyna, ta kobieta nie ma tego problemu, że jej kolega na wyjeździe służbowym nie będzie chciał tam odwiedzić. Ona ma ten problem, że on mówi, cześć, jesteś świetną kumpelą i tyle. Bo dla kobiet znalezienie partnera na co nieco nie jest żadnym problemem. Dla większości mężczyzn problemem jest znalezienie kobiety, która będzie im chciała odpowiadać. W ogóle,
ale zauważasz, że
ja
na stałe czy na szybki seks mówisz o tej stażystce, bo chcesz powiedzieć,
stażystkę że... Stażystkę będzie bardziej chciał na stałe i ją będzie raczej chciał na szybki seks z tego względu, że ona jest bardziej konfliktowa chociażby, a tamta jest trochę młodsza, jest bardziej perspektywiczna.
I będzie miał o czym porozmawiać podczas śniadania, czy to już nie jest istotne dla współczesnego mężczyzny, twoim zdaniem?
Przepraszam, a o czym rozmawiamy podczas śniadania? Na temat fizyki kwantowej, czy po prostu gramy? Bo też prawda jest taka, że rozmowa na temat abstrakcji...
Znaczy wiesz, rozmowa w związku jest bardzo ważna.
Ale rozmowa, jak już mówiłem, u kobiet najpierw mamy instynkt, emocje, później rozum, więc nie rozmawiamy raczej na temat abstrakcji. Kobiety oczekują, że mężczyzna będzie wiedział, jak to funkcjonował i że będzie z nią dobrze grał. Nie, że mają zabawiać rozmową, ma pewne rzeczy łapać i tak dalej, ale ona też oczekuje, że on będzie jej imponował. A ponieważ ona ma już zgromadzony pewien zestaw doświadczeń całej tej reszty, to jej się za bardzo imponować nie da. I ona cały czas zachowuje się na tej zasadzie, nie dowiozłeś, ja już to widziałam, czy cokolwiek. No dla faceta to jest, przepraszam, ale po co ja mam to znosić?
Oczywiście, dziewczynie, która ma mniejsze doświadczenie, łatwiej jest zaimponować.
Dobrze, tutaj mamy kolejny problem. Dlaczego mężczyzna ma wybierać coś, co dla niego jest trudniejsze?
To więc sam, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, stawiasz mężczyzn w bardzo słabym świetle.
A dlaczego kobiety nie mogą zacząć być bardziej kobiece? Dlaczego nie mogą być bardziej doskonałe w tym wszystkim, co robią? Bo jeżeli bym postawił mężczyznę i powiedział, to jest mężczyzna, którego boją się kobiety. Jaki byłby odbiór tego mężczyzny? No bo jako kobietę alfa przedstawia się kobietę, której boją się mężczyźni. Okej. Okay. Czy ktoś powie, że mężczyzny alfa kobiety się boją? Nie. Takiego mężczyzny kobiety pragną. No to więc tak samo kobietą alfa w cudzysłowie, jeżeli byśmy mieli używać takiego określenia, będzie kobieta, której mężczyźni pragną.
Ale jeszcze na podstawie to, co Maciek zapytał, bo nie odpowiedziałeś, na podstawie czego ty uważasz, że kobiety pragną nadal samca alfa?
Znaczy to nie jest tyle, że pragną, pragną tak. Do długoterminowego związku będą bardziej chciały tego bardziej emocjonalnego, tego bardziej zaangażowanego w życie rodzinne, ale to nie jest ten sam facet, który budzi pożądanie. No i tu mamy problem, że te dwie rzeczy się rozjeżdżają. A bez pożądania, bez tego, że chce mieć jego dzieci, to ona będzie miała jedno dziecko tylko po to, żeby zaspokoić swój instynkt macierzyński, ale temu przegrywowi ja drugiego już nie urodzę. I tu się zaczyna robić cały problem z tym wszystkim. Albo w momencie, kiedy już się jakoś dobiorą, ten czas się skończył, bo cztery dychy się zbliżają i koniec. No i tutaj za ten moment, dzisiaj w ogóle wykreśliliśmy z używania określenia ciąża geriatryczna. No to jest ciąża powyżej 35 roku życia, to wcześniej tak funkcjonowało. I tak jak już mówiłem, powszechna narracja jest taka, że możesz pójść do firmy, ta firma w pakiecie będzie miała zamrażanie jajeczek i wyrobisz się ze wszystkim. Idiokracja, zobaczcie wstęp do tej komedii. Ten wstęp jest genialny, jak mamy taką wyrafinowaną parę. Właśnie, wyrafinowaną parę i oni cały czas mówią, że to nie jest dobry moment, żeby posiadać dzieci i tak dalej, a obok jest para takich jakichś kretynów i koleś tam, żona kłóci się z sąsiadką, że mąż poszedł do tej sąsiadki i tam pociągle pokazują, ile mu się dzieci udaje przy okazji zrobić, a oni ciągle decydują o tym, że to jest niewłaściwy moment. No i w pewnym momencie tej wyrafinowanej pary mąż padł na zawał serca, kiedy próbowali pozyskać nasienie do in vitro. I ta kobieta siedzi, że on co prawda zmarł na ten zawał serca, ale ona ma zamrożone jajeczka i jak tylko pojawi się właściwy partner, to wszystko ruszy.
No wiem, to akurat ten film oglądałam, ale to są takie skrajności oczywiście, bo i jedne i drugie skrajności moim zdaniem są złe.
Jeżeli te skrajności dają nam efekt taki, że 30% ludzi nie potrafi na siebie trafić, to jesteśmy w głębokiej zapaści. Jeżeli te skrajności dają nam efekt, że znowu jakiś tam spory procent społeczeństwa będzie miał dzieci jedynaków, to znowu mamy ten problem, który mamy. Chodzi o to, że nasze społeczeństwo powinno średnio dawać troszeczkę lepszy wynik niż daje i też, jak już na samym początku powiedziałem, nie wrócimy do tego, co było, jesteśmy w trakcie tych przemian. Mężczyźni muszą się pogodzić z tym wszystkim, że dzisiaj będzie się podrywało kobiety inaczej niż robił to jego ojciec. Musimy się pogodzić z tym, że już mamy globalny rynek seksualny, że tak na dobrą sprawę bardzo dużo zależy od naszego śladu cyfrowego, jak to wszystko wygląda, gdzie to się poprzenosiło.
Ale ten podryw to chyba też nie jest w dzisiejszych czasach taki trudny, nawet na terenie biura. Wydaje mi się, że jeżeli raz dajesz sygnał, że jesteś zainteresowany tą kobietą i dostajesz kosza, to po prostu drugi raz już tego sygnału nie dajesz, bo jest to uznawane za molestowanie.
Ale na terenie biura to już bym w dzisiejszych czasach w ogóle nie podrywał.
A ja uważam, że raz,
dużo pracy zdalnej, więc nawet w tym sensie jest to trudniejsze. Plus portale randkowe, które ułatwiają.
Albo utrudniają.
Druga rzecz, dla mężczyzny podrywanie kobiety w robocie jest obarczone gigantycznym ryzykiem. Jak się nie uda, to...
Trzeba uważać, to prawda.
A druga rzecz, a jak się uda, a później związek się rozpadnie i co będzie trzeba robić? Trzeba zmieniać robotę czy cokolwiek? A jeszcze jakieś dramatyczne.
To było zawsze z wychodem kwas, bo prawda, no, w tym samym środowisku, w którym przebywasz raczej.
Tylko wcześniej właśnie definicja molestowania wyglądała inaczej, ryzyka dla mężczyzny wyglądały inaczej. Dzisiejszy świat, tak na dobrą sprawę, to tutaj Korwin zaczyna mieć trochę racji, że w dzisiejszych czasach mężczyźnie nie opłaca się wchodzić w długoterminowe relacje. W dzisiejszych czasach dla mężczyzny najbardziej opłacalna jest strategia cześć, do widzenia, na razie. Jest za mało zysków związanych z długoterminową relacją, bo tu słyszę, że musisz być taki, siaki, owaki i tak dalej. I co w zamian dostaniesz? Mnie.
No, ale mężczyźni...
zamian za to będziesz mógł spełnić moje wysokie oczekiwania, bo jestem kobietą wysokiej wartości, ponieważ mam wysokie oczekiwania, bo zwizualizowałam sobie, że zasługuję na tylko to, co najlepsze. I to jest problem z tą narracją, że dzisiaj mówi się, że kobiety zasługują tylko na to, co jest najlepsze, a mężczyźni mają brać to, co jest. I jeżeli mężczyzna mówi, że słuchaj, no ale no, dla mnie no, twoja młodość, to, że nie jesteś zauzowata, no, ma ogromne znaczenie. Kto cię skrzywdził, chłopczyku? Okej, dobra, skoro masz takie podejście, to ja dziękuję, do widzenia. To, czego ja pragnę, również ma znaczenie.
Mhm. Romanie, to jakie jest wyjście? Przetrwamy czy nie przetrwamy? Co zrobić, żeby przetrwać?
Znaczy, tak na dobrą sprawę przetrwamy, tylko ja bym wolał, żeby nie nastąpił jakiś twardy reset, bo to wszystko przestanie się w jakiś sposób zgrywać i od byciaków świat zależy w pewien sposób, bo im mniej jest tych mężczyzn chcących robić za takie typowe głowy rodziny, tym mniej jest ludzi zainteresowanych długoterminowym trwaniem społeczeństwa. Nie jest problemem to, że gdzieś tam jednego ojca nie ma. Problem społeczny zaczyna się robić, kiedy ten ojciec jako postać znika. A jeżeli bycie ojcem jest nieopłacalne, no to tych ojców będzie coraz mniej i to tak właśnie się zaczyna coraz bardziej rozjeżdżać. Dzisiaj jak mamy na przykład duży rozpad rodziny, to jest kompensowane przez to, że na przykład jeszcze i funkcjonuje w tym wszystkim dziadek. Ale jak będziemy mieli kolejne pokolenie, gdzie na przykład tata z mamą się rozwiedli, są totalnie ze sobą pokłóceni i tego dziadka już nie ma, to społeczeństwo jeszcze bardziej będzie nam się atomizowało.
No, ale
kobietom i mężczyznom
unikniemy.
Jest razem. No,
dzieje się to, co się dzieje. Na
ale
pewne
to też
rzeczy nie
z jednej strony.
I ty masz rację, i my mamy rację.
To wypadałoby mieć trochę
świadomości.
Wszyscy
się pięknie różnimy, jak to się mówi. Słuchajcie, musimy kończyć, bo tak. Już...
To może bardziej więcej świadomości, jak to wszystko po prostu działa i żeby do kobiet też dotarło, że to nie funkcjonuje tylko na tej zasadzie, czego ja oczekuję od partnera i że moją zaletą dla partnera nie będzie to, że on może mnie zabrać do kina, może mnie zabrać na wyjazd za miasto i może mnie zabrać do teatru. Nie, nie, to są twoje oczekiwania, nie twoje zalety. Jeżeli chcesz stworzyć długoterminową, funkcjonalną relację, to nie zastanawiaj się tylko czego ty oczekujesz od partnera, ale również zastanów się, co ty możesz od siebie dać.
No i tego samego bym też życzyła mężczyznom. Dziękujemy ci bardzo. Roman Warszawski był naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę.